Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam 594 Q&A, witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają. Jeżeli w trakcie zaczniesz szumieć i uderzać coś, to znaczy, że przyszła ta burza, która jest dzisiaj na niedzielę u mnie zapowiadana, lada moment, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale lecimy pytań, zacięły się znowu pytania, nie. Lecimy znowu te komentarze jakoś tak bardzo dziwne. Grzegorz Strawczyk. Stawarczyk, przepraszam. Jeszcze nie wiadomo, czy to koniec OnePlusa w Europie. Coś tam słyszałem, że nie. No, w piątek wrzucałem film, że jednak jest oficjalne info, że już to jest koniec. W sensie, okej, no... Jeżeli masz trzy submarki i próbujesz je prowadzić na tej zasadzie, że hej, my się nie znamy, udajemy i w ogóle nie, każdy sobie, w ogóle nie, nie jesteśmy powiązani, coś tam czasami rozmawiamy, ale generalnie to są trzy różne brandy, no to po prostu to nie wyszło, bo zarówno jeżeli chodzi o nakładkę, ale również o technologię, no widać, że po prostu się niespecjalnie spina. No i wiecie, no masz masę rynków, na których jedna marka radzi sobie lepiej, inna gorzej. W Polsce podobno świetnie Realme sobie radzi, OnePlus niespecjalnie, w Europie jakby podobna sytuacja, no to później się okazuje, że musisz, nie wiem, no masz jednak osobne serwisy, osobne kampanie, osobne promowanie, osobne sklepy, osobnych pracowników, to wszystko trzeba utrzymać, tak? No i to jest ten sam case, jak powiedzmy było w przypadku LG. No LG przez pewien czas dokładało też kasy do smartfonów, nie wiem, z telewizorów i nie za bardzo później dało się to ciągnąć, no bo przecież ciągniesz na dno jedną i drugą submarkę, więc tak wyszło niestety. No zobaczymy, wiecie, to nie jest też ostatnie słowo, mówiłem, Vivo też wyszło na parę lat, żeby się zrestrukturyzować, zaczęło im lepiej i wrócili, więc może z OnePlusem będzie podobnie, może ktoś wykupi później OnePlusa i będzie jako osobny, niezależny byt i wrócą. Jakby no scenariusz jest tu oczywiście bardzo dużo, natomiast zwracam uwagę, że sytuacja taka rynkowa jest bardzo trudna, w sensie no te jakby smartfony, które do tej pory były sprzedawane i mieli jakąś tam marżę, to albo muszą zejść z tej marży i w dużej części jakby pokryć to z własnej kieszeni, no albo będzie trzeba podnieść ceny tych smartfonów i tu jest problem, że jednak no musisz i dostarczać świetny produkt, który jest fantastyczny, a zobaczcie, jakieś małe potknięcie w przypadku Oppo, że parowały im obiektywy i już jednak ludzie, o no nie, 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 to ja już się tak nie bawię. Z Xiaomi było też tak parę lat temu przecież, to po pierwsze, no a po drugie, no musisz jednak walczyć z tą presją cenową, czyli jakby no pokazać, że hej, mamy super produkt, no ale wiecie, no jest taka sytuacja jak jest i jest drożej. I klienci też mogą powiedzieć, no tyle to za OnePlusa to ja nie dam. Więc jakby no to jest układanka taka naprawdę szachy 7D czy 8D i tutaj rzeczywiście trzeba mieć jakby to na uwadze, no i zobaczyć, czy to się będzie finalnie opłacało. Szajba, od czasu Xiaomi Mi 4 sprowadzone jeszcze z Chin, byłem wierny tej marce, około 2 lat temu przyszedł czas na zmianę laptopa i kupiłem MacBooka M2 15 cali i się zachwyciłem. Niestety mój Xiaomi nie bardzo z nim współgrał. Po około roku zdecydowałem się na iPhone 17 Pro na premierę i tu pierwszy zawód jak na telefon za prawie 6 koła. Nic specjalnego w niektórych kwestiach jest daleko za Androidem, a najbardziej denerwuje mnie cofanie na nas. Cofanie, raz przesuwasz od góry, raz z boku, a niekiedy musisz sięgnąć palcem do lewej górnego rogu klikając wstecz, bardzo nielogiczne. Potem wyszedł czas na zegarek, wypadł na Apple Watcha 10 47. Zegarek całkiem fajny, ale to jak się rysuje, to jest jakaś kpina. Po miesiącu ekran wyglądał gorzej niż mój poprzedni zegarek po 3 latach. Moim zdaniem, moim ostatnim zakupem jest iPad Air M4 256. Miałem się jeszcze wstrzymać, gdyż mój Xiaomi Pad 5 radzi sobie jeszcze całkiem dobrze, ale podwyżki cen przyspieszyły tę decyzję i tu znowu zawód. Nie widzę żadnej różnicy między iPadem 5-letnim Xiaomi, a powiedziałbym, że Xiaomi pod niektórymi względami jest lepszy, na przykład ekran 120 Hz, 4 głośniki, cena w dniu premiery kosztowała 1400. Podsumowując, po zachwycie MacBookiem resztę sprzętów od Apple była rozczarowująca. Mój zestaw kosztował około 16 koła, na inne marki wydałbym połowę tej kwoty i miałbym sprzęt podobnej klasy, nie licząc Maca. No, ale to jest siła Apple, że ciągnie ci produkt jeden, produkt ci ciągnie drugi, tak? To tak samo jak wiele lat ludzie mówili, że te AirPodsy to nie są jakieś tam, powiedzmy, fantastyczne, ale wszyscy się zachwycali ekosystemem. Przez wiele lat wiedzieliśmy, że nie wiem, ramki w iPadach były dramatyczne, ale obsługa rysika czy wspólne notatki, te rzeczy, które były robione już wiele lat przed konkurencją, też napędzały ten rynek. No i tak to jest. No. Zachwycasz się jednym produktem, a kupujesz resztę. Na tym to polega i to jest jakby największy jakby win Apple'a. I inni producenci też do tego oczywiście dążą, żeby zachwycić się jednym produktem i kupić resztę, bo, żeby pokazać, że one rzeczywiście też są tak fantastycznie współpracują. To nie jest łatwe i sam widzisz, jak to wygląda, ale mam podobne jakby wrażenia. W sensie, że wiele produktów jest bardzo dobrych, ale są po prostu za drogie. W sensie konkurencja robi w tych samych pieniądzach albo w niższych robi podobny sprzęt albo i lepszy. I tyczy się to właściwie każdej platformy, poza może właśnie tym MacBookiem, bo no i może mam wrażenie, że ta obsługa tego rysika jest jednak na iPadzie jednak dużo, dużo bardziej taka naturalna, jakaś taka, nie wiem, pisze się na... Może jeszcze te Huawei z tym matowym ekranem są rzeczywiście pod tym względem świetne, ale tutaj też będzie sporo zmian. Myślę, że no, chyba jeszcze nie mogę mówić, ale mam taki sprzęt właśnie, powiedzmy, tabletowy, który myślę, że no, opuści wankopary na ziemię i, no, i cenowo też będzie wypadał całkiem nieźle. No więc tak, no ale to wiecie, no to no właśnie niestety, stety lub niestety, ale do takiej konkluzji, jak tutaj doszedł kolega, to no możesz właściwie dojść sam tylko wydając te własne pieniądze, tak? I to jest najsmutniejsze w tym, że wydasz i jesteś rozczarowany. Znaczy jakby plusem w tym jakby minusie tej sytuacji jest to, że poszedłeś w tą stronę, że zacząłeś od Apple, znaczy zacząłeś, że wydałeś tyle na Apple i teraz podejrzewam, że gdybyś zaczął sprzedawać te sprzęty, to prawdopodobnie, tak jak mówisz, masz rację, że połowa tej kwoty, którą może byś odzyskał, starczyłaby ci, żeby kupić te wszystkie rzeczy od innego producenta, na przykład od Xiaomi. Tak to niestety wygląda. Latający dywan. Oglądam cię od wielu lat, szanuję twoją wiedzę dotyczącą różnych rzeczy, którą publikujesz, ale ubolewam nad tym, że jesteś telewizyjnym fajnym Polakiem, który łyka wszystko, co telewizja przekazuje, a głównie mam na myśli temat Ukrainy i Rosji. Dobra, może nie będziemy tego wrzucać tutaj. Każdy ma prawo, bo to jakby polityczne, chciałbym tego jednak uniknąć, tak? Skupiamy się tutaj na technologii. Każdy ma prawo oceniać sobie sytuację i polityczną w kraju, i za granicą, jak chce. Jakby no kluczem w tym wszystkim jest to, żeby mieć jakieś zdanie. Najgorzej nie mieć jakiegoś zdania. Bo chodzi o to, żeby poszerzać swoje horyzonty. Nawet jeżeli ja uważam, że ktoś inaczej myśli, że źle, to nie będę go nigdy krytykował za to, że próbuje poszerzać swoje horyzonty i dowiedzieć się czegoś o jakimś temacie, który do tej pory go jakoś niespecjalnie interesował. I każdy może mieć prawo mieć odmienne zdanie i jakby uważam, że w tym najważniejsze jest jedno. Każdy ma prawo mieć inne zdanie, ale musimy się szanować. Tak? W sensie nie można z tego robić wojny i politycznej, ideologicznej, jakiejkolwiek innej. Mam swoje określone poglądy polityczne. Osoby, które mnie znają dość blisko, wiedzą, co myślę i jak postrzegam, nie wiem, tą władzę, poprzednią władzę, jak patrzę na niektóre sprawy, ale nigdy nie będę nikogo krytykował za to, że powiedzmy, nie wiem, myśli tak albo inaczej. Więc szanujmy się. I polityki starajmy się trzymać tutaj jak najdalej. Mateusz Misiurski. Odnośnie fizycznej płyty na PS-y chodzi bardziej o to, aby wszyscy kupowali u nich online niż jedną grę po przejściu. Użytkownicy odsprzedawali mi ze sobą. Ja tak robiłem na PS4, że jak kupiłem nową czy używaną grę, to odsprzedawałem i realny koszt gry był niski, bo większość mi się zwróciło po sprzedaży. Chodzi o to, aby to ukrócić, bo dużo na tym tracą. Na pewno masz rację. Ja nie jestem, powiedzmy, aż tak doświadczonym graczem. Tak jak mówiłem, ja przez ostatnie 10 lat mógłbym powiedzieć, że kupiłem może z 5 albo 10 gier. Chyba w życiu dostałem chyba tak, że dostałem od producenta chyba jedną grę. Kiedyś z jakimś padem dostałem od Microsoftu, ale tak to przez ostatnie 10 czy 15 lat kupiłem 10 gier, których żadnej nie skończyłem, więc nie jestem najlepszym przykładem na to, żeby się wypowiadać na temat płyt, bo tych płyt też mam mało, tak mam jakieś tam stare takie do tańczenia, jakieś tam FIFA, może jakieś GTA mam chyba kupione. No kilka takich gier, powiedzmy, które no już są rzeczywiście dość stare. Kupiłem sobie oczywiście Wiedźminy i tak dalej, które są jakby nowe, ale oczywiście ich nie przechodziłem, bo jakby czasu mi brakuje. Ale rozumiem ten case, że jakby ktoś, kto dużo gra, to rzeczywiście w ten sposób może rzeczywiście no jakby cieszyć się jakby graniem i niedużą kwotą, bo sprzedaje te płyty. Ale wydaje mi się, że też chodzi o to, że no wersje cyfrowe są też po pierwsze droższe od płyt, więc automatycznie te ceny raczej będą windowane w stronę wersji cyfrowych niż zostaną obniżone do wersji płytowych. Po drugie, no jednak masz jakieś takie prawo własności, że masz tą płytę i możesz uruchomić sobie tę grę. Co prawda bardzo często będzie to tak, że wkładasz płytę, a i tak musisz ją zaktualizować, tą grę, bo jej nie uruchomisz w dużej mierze, więc to jest problem. Ale wydaje mi się, że najgorsze jest to, że po prostu Sony chce zabrać możliwość wyboru. I chyba na to się ludzie najbardziej tak na dobrą sprawę obrażają. I ja to całkowicie rozumiem i jakby oczywiście jestem też po tej stronie. Jan Smolicki, hej Robercie, mam dwa pytania. Czy wiesz lub masz jakieś informacje odnośnie premiery Pury 90 Pro Max? Niestety nie mam. Wiem, że coś jeszcze ma być w tym roku, ale co dokładnie, to niestety nawet nie mogę mignąć okiem, więc z racji, że doradzasz w temacie telefonii komórkowej, to który z dzisiejszych smartfonów byś polecił, ponieważ chciałbym się przesiąść z iPhone'a 14 Pro, budżet na nowy telefon 6-7 tysięcy, pozdrawiam Ciebie i Twoją rodzinkę. Dzięki wzajemnie, dla Twojej również i Ciebie. Wiesz co, no pytanie, czy jednak iPhone jest tym, co dla Ciebie spoko i w ogóle jakby cały ekosystem masz jakiś w domu, reszta rodziny też ma iPhony. Bezpiecznym wyborem będzie albo zakupienie teraz iPhone'a 17 Pro Max, albo poczekanie ewentualnie na 18, natomiast już teraz mogę powiedzieć, że będzie drożej, tak, już mamy podniesione są ceny usług, również w Polsce niektórych. Niektóre iPhone'y podrożały 11%, chyba w Japonii i w kilku innych krajach, już te obecne, więc podejrzewam, że to będzie też zaraz podwyżka u nas w kraju i to lada moment, bo te podwyżki cen abonamentów, znaczy usług takich tam Apple'owych nastąpiły, nie wiem, chyba 2 tygodnie temu w innych krajach, a po 2 tygodniach dostaliśmy też podwyżki, nie wszystkie, ale część przynajmniej, więc możliwe, że zaraz podwyżki iPhone'ów dotkną też nas. Więc tak daje znać, że w razie czego to może trzeba się szybko zacząć oglądać, bo zaraz się może okazać, że nawet ten 17 Pro Max, którego byś chciał kupić teraz, to już będzie za chwilę droższy, tak? Na pewno będą jakieś stoki jeszcze gdzieś tam w sklepach, ale one dość szybko się pokończą. Więc pytanie, to jest takie, czy to ma być iPhone? Jeżeli nie, to jeżeli chciałbyś smartfon, który rzeczywiście, nie wiem, pokażę Ci, że będziesz miał lepszą baterię, lepszy ekran, lepszą specyfikację, płynniejsze działanie, lepszy aparat, porównywalne głośniki i to ma być taki flagowiec krwi i kości, no to jeżeli Ci się uda trafić, to oczywiście Oppo Find X9 Ultra, super telefon, tylko no pytanie, co z tym parowaniem obiektywów, bo jakby no sytuacja dziwnie umarła, więc nie wiem, czy skończyły się problemy, tych sztuk już nie ma na rynku, czy powiedzmy jest jakaś zmowa milczenia, bo ja nic nie wiem. W 100% Vivo X300 Ultra to jest dla mnie telefon najlepszy, jaki miałem w swojej historii. Do dzisiaj go używam częściej niż iPhone'a, częściej na nim siedzę, nawet wieczorami, jest po prostu płynniejszy, mniej się grzeje, zawsze mogę go chwycić, często coś robię na telefonie i później chcę włączyć nagle nagrywanie, bo nagrywam jakieś roboty sprzątające, to mogę to robić bardzo szybko na Vivo X300 Ultra. Po prostu uwielbiam ten telefon, tak zupełnie szczerze. Ale myślę, że i inne Samsungi topowe i jeżeli nie ma problemu, to Pura jest w świetnej cenie, która będzie fotograficznie gniotła tego iPhone'a obecnie jakiego. Więc jakby no tutaj portfolio jest bardzo szerokie, można wybrać z flagowców. No na pewno ja osobiście, na pewno jeżeli chciałbym nie ryzykować, znaczy nie wydałbym pieniędzy na pewno na Sony, to od razu mówię. Ale świetnym wyborem jest i Xiaomi 17T, którego Wam ostatnio pokazywałem, i Honor 600 Pro, którego Wam pokazywałem. Jeżeli coś tańszego, powiedzmy, żeby przenieść więcej osób do Androida, na przykład to Realme 16 Pro jest bardzo, bardzo dobrym telefonem w swojej cenie. I mówimy tutaj o takim przedziale 2000, tak? No to naprawdę można kupić sobie, jeżeli ktoś chce kupić jednego flagowca, można obdarować całą rodzinę, powiedzmy, dobrymi, tak samo Honor 600 Pro, można obdarować całą rodzinę, bo kupić 3 telefony w tej cenie, więc jakby no opcji jest tutaj dużo, musiałbyś podać po prostu trochę więcej danych, ale jeżeli to ma być iPhone, bo jesteś przyzwyczajony i tak dalej, no to jakby zacząłbym myśleć o tym, czy nie zamawiać powoli gdzieś tam tej 17, jeżeli nie chcesz czekać na 18. Gala Anonim. Co do baterii w telefonie, to może być i 2 razy grubsza niż dzisiejsze standardy, pod warunkiem, że ktoś wymyśli tworzywo, które nie będzie się rysowało od codziennego użytkowania, a pozwoli na rezygnację z etui. Co z tego, że telefony są szklane, smukłe, estetyczne, skoro większość z nas widzi je w stanie przy otwarciu pudełka i montażu karty SIM. Później lądują w etui i tyle, że jeżeli chodzi o smukłe, estetyczne wykonanie. Sam od czasu do czasu wyjmuję telefon do czyszczenia, chwilę zabawy, podziwiam, jaki on fajny, malutki, ale od razu patrzę, żeby nie opuścić, bo śliskie szkło, za chwilę obrączką szuram po metalowej ramce, serce w gardle, czy nie porysowałem. Paranoja, bo z jednej strony dbasz o telefon, a z drugiej tak czy inaczej nosisz go w ogumowanym klocku w kieszeni. Dlatego ja nie noszę w case'ach telefonów. Oczywiście pokazywałem ostatnio, jak mój testowy iPhone 17 Pro Max jest pobijany. Co prawda jeszcze mi nie upadł na szczęście Vivo 300 Ultra i oby tak zostało. Natomiast z telefonów, które jakby bym powiedział, że i to ostatnio też wam robiłem materiał przy Purze 80 Ultra. Taki pik designu, który u mnie leży mocno powiedzmy w głowie, który jestem spokojny o korzystanie z telefonu, o to jak wygląda i w ogóle. O temperatury nadal ma bardzo dobry aparat i w ogóle to jest Pura 70 Ultra. To jest telefon, który miał tą taką pseudoskórzaną obudowę z tyłu. To się aż tak mocno nie grzeje, nie poci się na tym ręka, dobrze się trzyma, nie wyślizguje się. Wygląda mega premium, w sensie wiadomo, że to nie jest skóra, ale wygląda nadal mega premium. W dotyku jest super. I jak upadnie, to się nic nie stanie. Rzucałem tym telefonem i naprawdę takie upadki przypadkowe, nawet na beton, w większości przypadków skończą się tym, że będzie obita ramka, czy pęknięte gdzieś w narożniczku, trochę wgniecone szkło, nic więcej. Tak? Naprawdę po tym moim rzucaniu ta skóra z tyłu miała 2 jakieś takie miejsca, gdzie gdzieś tam ta skórka się odrąbała i tyle. Super, ja bym chciał mieć taki telefon, w sensie jeżeli flagowy jest to tak wykonany, to naprawdę było super, a w porównaniu do tego, co jest w Purze tam tej 80 Ultra, to jest masakra, bo to już jest szkło i już bym się bał, że mi się wszystko potłucze i pobije. Ale bardzo fajny taki use case, że rzeczywiście mamy telefony, których się boimy. M4LL, niech zrobią jeden super brand BBK i absolutnie i ewentualnie na segment low end experimental zostawiam Realme, który daleko już tym jest. Znaczy myślę, że to nie da się, bo to za duże brandy były wcześniej przed połączeniem czy przed wchłonięciem i podejrzewam, że tam nie tylko Oppo jest jakby głównym może jest głównym akcjonariuszem, ale nie dominującym, więc podejrzewam, że tak się po prostu nie za bardzo da zrobić. Poza tym, no, jakby ubijanie też marki tylko dlatego, żeby była wchłonięta w inną, jakby nie ma sensu, tak? No bo na jednych rynkach jest bardziej rozpoznawalna jedna marka, na innych druga, więc kasowanie i tak, że w ogóle znika, to też było bez sensu, tak jak byłoby zabicie OnePlusa. Nie, został w Chinach, w Indiach, bo tam jest bardzo popularny i rozpoznawalny. A wiadomo, że żyjemy w globalizacji, ktoś, kto będzie chciał ściągnąć, to ściągnie sobie tego OnePlusa. Piotrosa, witam. Ja słucham Ciebie na podcaście z Overcast. Czy warto teraz kupować PS5 Pro, czy lepiej czekać na PS6? Wiesz co, powiem szczerze, że ja nigdy nie miałem swojego PlayStation, więc byłoby to mocno nie fair z mojej strony, gdybym ja to powiedział, bo ja nie wiem. Nie wiem, jakie są przecieki, nie za bardzo się też interesuję. No, pewno zawsze wolałbym nowszą konsolę, natomiast jak to będzie wyglądało w nowej wersji, czy będzie, pewno już nie będzie w ogóle miejsca na slot na CD, więc pewno poprzednia generacja i gry, które możesz nadal sobie kupić gdzieś tam jeszcze z rynku wtórnego, czy jeszcze nowe póki są, może być coraz bardziej stosowną odpowiedzią. Ciężko mi powiedzieć, nie wiem. Kolega mówi, żeby czekać na PS6. No ja się nie wypowiem, bo jakby nie mam doświadczenia. No mówię, no to jest tak, jakby wiecie, no ktoś mnie zapytał teraz, na przykład jaram się i sobie testuję drukarkę 3D, Bamboo Lab, i jak mi ktoś zapyta, czy to Bamboo Lab, czy jakaś inna wersja Bamboo Lab, czy jakaś inna wersja drukarki. Nie mam zielonego pojęcia. To jest temat dla mnie nowy, ja się go uczę, to raz, a po drugie, no nie mam na tyle doświadczenia, żeby powiedzieć. Tak samo o słuchawkach, które są najlepsze. Ciężko mi powiedzieć, za mało miałem słuchawek, żeby powiedzieć, że ten jest lepszy albo ten jest lepszy. Jeżeli mam smartfonów bardzo dużo, jestem w stanie to jakoś zestawić, który mi bardziej pasował. Nawet nie który jest lepszy, tylko który ja bym wybrał dla siebie, to spoko mogę powiedzieć, ale no w takim przypadku niestety wybacz. Color Makers. Testowałeś jakieś latarki z paralizatorem? Polecisz coś? Nie, nigdy nie miałem nic takiego. Nie wiem, czy takie jest w ogóle, no pewno są jakieś takie wynalazki, ale no nie wiem, no to pewno jakieś takie, nie wiem, jakieś tam strony militaria.pl i takie jakieś tam inne, nie wiem jakie są. Tam pewno czegoś takiego trzeba szukać. Nie miałem nigdy takiego doświadczenia. No podejrzewam, że udałbym się właśnie na jakieś takie profile właśnie dotyczące wojskowości, gdzie ktoś próbował, testował takie rzeczy. Ja doświadczenia nie mam. Jason Brody. Gdybyś mógł zadać jedno pytanie szefowi Huawei, to co byś zapytał? O, to jest dobre pytanie. To mnie zaskoczyłeś, przyznam szczerze. Jedno pytanie, które mógłbym zadać. Kurczaki, jakie bym to pytanie? Czy jeżeli by zniknął ban od USA, to czy wróciliby do robienia Androida po masoszemu, czyli tak do tej pory, czyli by porzucili wszystko to, co przez ostatnie, no kurczę, 6 lat zbudowali, czyli mówię o całym sklepie, o wszystkich tych funkcjach, które zrobili, rozwinęli w międzyczasie, czy też nie? No bo to by było kluczowe pytanie, bo jeżeli na przykład telefon Huawei by wrócił, bo wiemy jak wyglądało, że P30 Pro na przykład był długo, jeszcze przez jakiś czas był aktualizowany, tak? Zanim stracił powiedzmy dostęp do aktualizacji, jakby wypadł w ogóle z obiegu, ale no bo pytanie, bo jeżeli by pojawiły się telefony na przykład takie jak Pura tam 80 Ultra czy 70 Ultra z Androidem i wszystko działa na cacy bez żadnego bawienia się, i ktoś miałby pewność, że ten telefon, nawet jeżeli by wrócił zaraz ban USA na powiedzmy na technologię, to może to wiadomo, że ten telefon przez 5 lat byłby aktualizowany. Dla większości osób 5 lat to i tak jest taki, taka długa jakby taki czas, tak rozciągnięte to w czasie, że w zupełności by mi to wystarczyło do korzystania z tego telefonu. No bo wyobraźcie sobie teraz te technologie, które są w Huawei, dostęp do tych wszystkich telefonów, tak dalej, jakby bajerów, z normalnym usługami Google, gdzie nikt się tam nie wtrąca i wszystko działa po dotknięciu jak kiedyś. No myślę, żeby mocno to namieszało na rynku. Konolis, hej Robert, co do routerów zewnętrznych, to mam ZTE-MCO, to ja też tego mam, i MCO88A Pro. Wersja Pro ma dużo lepszą antenę, jest dużo bardziej kierunkowa, przez to osiąga dużo lepsze prędkości 5G. Co do Deco, mam X50 w wersji zewnętrznej, jest naprawdę w pokoju. Ja też mam Deco, ja też mam właśnie zewnętrzną wersję, więc jestem zachwycony tym, jak ona łapie zasięg. W sensie wystarczy, że on jest, znaczy on docelowo powinien być na środku działki, żeby całą działkę jakby obejmować, natomiast mam go przy ścianie i cały tył ogrodu mam po prostu, no po prostu kolosalnie, różnica w zasięgu jest kolosalna. Kamery dużo lepiej trzymają na dworze, robot w kamerze przy podglądzie nie zacina wreszcie. Super, naprawdę będę robił o tym film, myślę, że w przyszłym tygodniu, na spokojnie. A odnośnie ZTE, to dzięki. No taką mam antenę, no póki działa. No znaczy, nie wiem, no półtora roku temu byli jacyś panowie, wytyczali jakieś trasy do światłowodów w domu u mnie na ulicy, więc nie wiem, no może jeszcze 2 lata i coś się zacznie dziać. Antoniu, czy będzie recenzja Honora Magic V6? Kupiłem, jestem pozytywnie zaskoczony, poza baterią nie trzyma 2 dni, a poza tym nie mam zastrzeżeń, ale czekam na twoją opinię. Wiesz co, no ja bym chciał mieć telefon do testów, ale nie dostałem, nie wiem dlaczego, kolejki chyba jakieś i takie mało ilość sztuk. Niestety, no trudno, nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Daskal, ale dam znać oczywiście. Daskal, witam, poszukuję odkurzacza pionowego z funkcją mopowania, taki, który nie zrujnuje budżetu, do max 2 koła, na panele i kafle. Pozdrawiam, dziękuję za super uprzyjemnienie pracy słuchaniem. Dzięki wielkie. Wiesz co, no, w tym przedziale cenowym ja bym pewno poszedł w Mowę. W Mowę X4 albo tą X4 Pro. Ja miałem, moja żona powiedziała, że to był jeden z najlepszych odkurzaczy pionowych, które ona, no bo wiadomo, no ja testuję, ale ona się, ona też sprząta nimi, więc ona mówiła, że tego, którego testowałem X4 na kanale, poczekajcie, sprawdzę, żeby tutaj wam nie tego, żeby wam nie wprowadzić w błąd, no bo to nazewnictwo, to ja przyznam szczerze, że już mnie też czasami dobija, bo jest tego bardzo dużo. Tak, teraz miałem M50 Ultra, ona była super, ale X4 Pro, tak, bo to była wcześniej, X4 Pro. Ona chyba, nie wiem, 1200-1300 zł kosztowała i przez to, że miała ten tryb mycia na gorąco, to po prostu była super. Po prostu docierała te plamy znacznie szybciej. Moja żona mówiła, że właściwie cały czas myła na tym trybie na wodą na gorąco. Oczywiście zużywało to więcej energii, ale efekty były świetne. Więc ja czekam na to, nie wiem, następcę, czyli pewno X5 będzie, czy coś takiego, bo jeżeli on będzie podobnie cenowo, będzie też złamaną rączką i jak M50 i kilka innych bajerów, jak i światełka i tak dalej. Czy tam były światełko w X4 przy podlewaniu, tam, bo można było jeszcze tam dodatkowo namaczać, to będzie jeden z najfajniejszych mopów. Natomiast uważam, że jeżeli miałbym szukać czegoś, to szukałbym pewno czegoś, co jest parowego, tak? Jeżeli coś ma w nazwę Steam, to nie foam, znaczy foam to jest piana, ale Steam, tak jak Tineco, którego wam pokazywałem, albo inne właśnie tego typu wynalazki, jak się uda za 2 koła dorwać, to znaczy, że jeżeli jest para, to znaczy, że ma powyżej 100 stopni i wtedy rzeczywiście, no właściwie dezynfekujesz podłogę i to jest najlepszy efekt. Z tych, które ja miałem odkurzaczy takich mopujących, to ten Tineco z parą był najlepszy, ale wiem, że już mowa ma, ostatnio pokazywali, nie wiem, czy już weszło do sprzedaży, chyba jeszcze nie, już parowe też, więc podejrzewam, że one będą tańsze niż Tineco, bo Tineco jednak był droższe. Invaris, hej Robert, jakiś czas pisałem do ciebie w sprawie podesłania ci na test jakiegoś telefonu bezpośrednio, ale nie dostałem odpowiedzi. A, no widzisz, mam aż nadmiar właściwie. Chciałem przetestować coś tam na tym rynku. Aktualnie leci do mnie X300 Ultra w wersji chińskiej, względu na cenę w Polsce 3900 versus 8500. Gdybyś chciał zrobić porównanie na naszym rynku versus chińskiego, to znać, chętnie udostępnię na testy. Jakiego Apple Watcha masz teraz? Zostałeś przy dwójce, czy wymieniłeś na trójkę? Nie, mam dwójkę, to jest testówka Apple'owa, więc ja zostałem przy dwójce. Zresztą, no mówię, no co chwilę mam też jakieś inne zegarki, więc bardzo często zegarek po prostu odkładam. Chyba najdłużej teraz nosiłem tego Huawei'a, którego pokazywałem z 2 miesiące temu. Bo był świetny, trzymał 4 dni, był leciutki i miał wszystkie funkcje, które potrzebowałem. Kondycję baterii mam 80 chyba... Zaraz powiem, bo patrzyłem ostatnio, ale przyznam szczerze, że teraz już bym mógł skłamać, ale chyba coś koło 80%. O. Bateria, kondycja. Gdzie jest? 88, tak. 88. No takie półtora dnia bym powiedział, nie więcej. To się tak od rana do drugiego dnia, do wieczora, to tak ciężko, więc jak wyjeżdżam gdzieś na przykład, to bo w poniedziałek, jutro wyjeżdżam na jeden dzień, to muszę naładować rano, bo jeżeli to jest ten drugi dzień, to ona może nie wytrzymać, więc niestety. I co sądzisz o tym, że Apple tak dużo modeli ucięło pod względem wsparcia dla nowego systemu, w przeciwieństwie do iPhone'ów, które mają rekordowe... Tam chyba mają coś jeszcze zmieniać, bo oni mówili, że jednak nie, jakieś tam softy będą wydawane, powiedzmy, na te starsze zegarki. Nie wiem, czy to się w końcu unormowało, czy też nie. Znaczy, no śmieszne, że wiesz, jeden produkt, który jest jakby traktowany dużo bardziej priorytetowo, nie wiem, czy to kwestia tego, że po prostu sami się przyznali, że przez wiele lat dawali po prostu starsze wersje oprogramowania, które, znaczy procesorów, które tylko tam były trochę bardziej wyżej taktowane i zmieniało się nazewnictwo, ale tak na dobrą sprawę w chwili obecnej przy nowym softie te zegarki po prostu by działały tragicznie. Więc nie wiem, czy się sami do tego przyznali, czy też nie. Smykoniec. Kupiłem synkowi jako pierwszy smartfon OnePlus Nord C5. Cena z kuponem za 750 kupiłem. Kupon miałem z reklamacji plecaka. Zamiast zwrot pieniędzy lub nowego produktu dali mi po prostu 100 euro. Super. Dokupiłem oryginalną ładowarkę 80-watową i oryginalny etui Sandstone. Jest sklep oficjalny na Allegro. Smartfon może jest plastikowy, ale bardzo fajnie leży w dłoni. Posiada dobry ekran i całkiem niezły aparat jak na tą półkę cenową. Bateria... bardzo dobrze sobie radzi, całkowicie jest mega szybkie. Oglądam twoje recenzje tego smartfona i potwierdzam wszystko, co w niej mówiłeś. Myślę, że skoro wycofali się z Europy, to nie będzie problemu z aktualizacjami, czy nakładka zmieni się kolor OS. Pozdrawiam z wycieczki na Łotwę. O, pozdro. Wiesz co, no nie wiem, no mają być aktualizowane te telefony, jak długo to nie wiem. Na pewno Nord będzie krócej aktualizowane niż OnePlus 15 po prostu. Czy będzie zmiana? Słyszałem dwie wersje, że będzie możliwość w przypadku OnePlusa przejście po prostu na kolor OS-a przy dużej aktualizacji, przy małej nie będzie tego, a w przypadku Realme słyszałem, że będzie można przejść na kolor OS-a albo zostać z Realme UI, a nawet jeżeli się przejdzie na kolor OS-a, to będzie można wrócić do Realme UI. Odnośnie tego OnePlusa, to nie słyszałem, żeby można było migrować między softami, więc nie wiem, zobaczymy, czy, jak to będzie wyglądało. Wiecie, no to jest trochę tak jakby operacja na żywym organizmie, więc tutaj wszystko wyjdzie jakby w praniu i będziemy się dowiadywać o tym chyba na bieżąco, tak myślę. Kopia zapasowa. Cześć, powiedz, jak to jest z aparatami w smartfonach? Czy się zużywają z czasem, bo mam S23 Ultra i ładnie robi zdjęcie 2 lata od premiery, potem coś porobiło z ostrością, mam wrażenie, że zdjęcia nie są ostre i pytanie jest, jak to sprawdzić? Usuwałem dane aparatu, nic nie pomogło. Nie chcę kupować S26, S25 Ultra nowego, dopóki działa i się nie zacina. I się zastanawiam, czy nie kupić S23 Ultra nowego i sprawdzić i oddać do 14 dni. Zresztą no to jest jakby taka opcja, tylko pytanie, czy musiałbyś poszukać pewno po forach, czy ludzie mają jakieś problemy, bo czasami softy, które są pisane globalnie na wiele telefonów, tak jak na przykład, nie wiem, aplikacja aparatu, coś w jednym telefonie poprawiają, w nowszym, w starszym pogarszają. Mieliśmy historie już takie, że aktualizacje psuły telefony, czy pogarszały ich stan i baterii, i grzania i tak dalej. To nie tylko na Androidzie. No pytanie, czy coś mogło się fizycznego stać z twoim telefonem? Jedyną rzeczą, o którym słyszałem, to pierwsza to jest to, że ktoś jeździ dużo na rowerze i ma telefon na mocowaniu albo na motorze i od drgań po prostu pojawiają się luzy tam, gdzie jest optyczna stabilizacja, bo nie jest to jakby zablokowane w momencie, kiedy na przykład telefon jest wyłączony. I to jest ta rzecz, która słyszałem już kilkukrotnie i też gdzieś tam czytałem jakieś artykuły, ale słyszałem też to kilkukrotnie od kilku osób. A druga sprawa to był jeden przypadek chyba od kogoś tutaj z Q&A, że mówił, że pracował w wysokich temperaturach, gdzie były duże drgania na jakichś maszyn takich, nie wiem, czy to było parę lat temu. I mówił, że jego telefon też gorzej sobie radzi przez to, że jest cały czas przy wysokich temperaturach, cały czas się później wychodził z pracy, był nagrzany, a jak odkładał go w miejsca, gdzie były te drgania, to miał wrażenie, że też się dzieje coś z aparatem, że później tak faluje. To są dwa przypadki, o których ja słyszałem. Jeżeli nie łapiesz się na te dwa przypadki, może jest to kwestia optymalizacji, może jest to kwestia, nie wiem, czy telefon ci upadł gdzieś i może od tego coś się stało. Na pewno jakby no opcją zawsze jest zakupienie S23, zakupienie nowego telefonu albo pójść do salonu najpierw pobawić się i zobaczyć, czy robi dokładnie te same zdjęcia. A jak nie, to oddać go też no, może na gwarancję jeszcze póki jest, jeżeli jest, żeby zobaczyć, czy on faktycznie no, jakby, nie wiem, mechanicznie albo fizycznie się nie uszkodził sam z siebie. Zniaka, cześć Robert, jak tam typujesz dzisiejszy finał? No, mam nadzieję, że Hiszpania oczywiście, biorąc pod uwagę, że jakby nie bardzo mi się podobało to, jak Argentyna przechodziła niektóre mecze, ale przyznam, że wczoraj to mecz o trzecie miejsce był taki kurczaki. Ile to się 6-4 skończyło w końcu? No nie wiem. No, gdyby ta Francja po prostu na początku w pierwszej połowie nie grała tak, że od niechcenia jakby ty, nie wiem, grali tak, jakby sprzedali mecz wręcz. Przyznam szczerze, tak mi się wydawało. Po prostu nawet nie dobiegali do tej piłki. A obudzili się, ale za późno i za słabo w drugiej połowie dopiero. No nie wiem, no liczę, że Hiszpania. Tak nastawiam na Hiszpanię. No tak, jednak ten. Ja liczyłem, że Francja wygra, ogólnie cały turniej, niestety. Czwarte miejsce, ale dzisiaj będę obstawiał Hiszpanię na pewno. Więc dzięki za dzisiaj. Już zaczął mnie padać. Dzisiaj formuła, później mecz, więc pięknie. Ja jeszcze mam tylko miliard rzeczy do zrobienia w międzyczasie, ale spoko. Będzie to na pewno fajna niedziela. Trzymajcie się, życzę wam też takiej i do zobaczenia. Hej. Właśnie, słuchajcie. W przyszłym tygodniu nie ma mnie, więc nie będzie Q&A na pewno. Więc przesuniemy albo o kolejny tydzień, albo może w poniedziałek, wtorek. Więc trzymajcie się, pa.